Jakie skutki będzie miało wprowadzenie ACTA 3 lutego 2012 14.02? Spójrzmy, jak wygląda ACTA z perspektywy fundamentalnych swobód gospodarczych pod kątem potrzeb sektora informatycznego. W artykule omawiam przewidywane skutki wprowadzenia w życie dokumentu Anti-Counterfeiting Trade Agreement ACTA, podpisanego przez polski rząd 26 stycznia w Tokio. Koncentruje się na perspektywie polskiego przemysłu nowoczesnych technologii w kontekście postanowień traktatu. Abstrahuje przy tym od kwestii związanych z trybem negocjowania oraz uchwalenia, choć te niewątpliwie zasługują na osobną analizę. Fundamentem przedsiębiorczości o charakterze innowacyjnym jest ochrona własności intelektualnej. Jednocześnie jednak są głębsze, bardziej fundamentalne źródła wolności gospodarczej, równość podmiotów, ochrona konkurencji oraz szeroko rozumiana praworządność, w tym domniemanie niewinności, prawo do sprawiedliwego sądu oraz ochrona owoców pracy, uprzywilejowanie grupy podmiotów. Podstawą sprawiedliwego obrotu gospodarczego jest równość podmiotów wobec prawa oraz równość stron umów. Tymczasem ACTA uprzywilejowuje pewną grupę podmiotów oraz pewną grupę towarów związanych z własnością intelektualną wobec innych. Szczególną pozycję zapewnia federacjom i stowarzyszeniom posiadającym zdolność prawną do dochodzenia praw własności intelektualnej. Art. 5. P. L. w postępowaniu. Co ciekawe, mimo zapewnień, że chodzi o ochronę praw autorskich, próżno w traktacie szukać autora lub posiadacza praw autorskich, na przykład przedsiębiorcy zatrudniającego programistów jako osoby, której interesy są chronione przez przepisy ACTA, tymczasem innowacyjne produkty cyfrowe, na przykład oprogramowanie, nie potrzebują trzeciej strony, federacji lub stowarzyszenia, aby pośredniczyła w transakcji lub ochronie praw. Posiadacz oprogramowania może sprzedawać je bezpośrednio, a nawet wbudować w nim mechanizm potwierdzania licencji przy każdym uruchomieniu. W przypadku naruszenia takiego prawa, autor nie mógłby w oparciu o ACTA takich praw dochodzić, dopóki nie zatrudniłby pośrednika, organizacji i zbiorowego zarządzania, czyli więc interesy chroni traktat, egzekucja przed wyrokiem. Kolejnym podstawowym prawem obywatela, a więc i przedsiębiorcy, jest ochrona jego majątku oraz domniemanie niewinności w postępowaniu. ACTA bardzo daleko przesuwa granice działań, które można podjąć w postępowaniu zabezpieczającym nie tylko przed wyrokiem, ale wręcz przed wysłuchaniem obwinionego. Art. 12 traktatu pozwala na konfiskatę lub innego rodzaju przejęcie kontroli nad podejrzanymi towarami oraz nad materiałami i narzędziami związanymi z naruszeniem, a wcześniej na prawo zastosowania środków tymczasowych bez wysłuchania drugiej strony. A ponieważ gama możliwych okoliczności naruszeń jest bardzo szeroka, art. 23 p. 1 pozwala praktycznie każdą działalność uznać za prowadzoną w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści handlowej. Otwiera to pole do licznych nadużyć, dających się streścić w określeniu egzekucja przed wyrokiem. Wyobraźmy sobie bowiem przedsiębiorcę, który dostarcza usługę systemu kadrowo-płacowego w modelu SaaS, podobnie jak jeden z dużych globalnych dostawców, ale za sporo mniejsze pieniądze. Gdy mały odbiera wielkiemu klientów, globalny dostawca może dojść do wniosku, że narusza jego prawa, niewątpliwie w celu osiągnięcia korzyści handlowej, i gdy uprawdopodobni to powołaniem się, na przykład na patenty. W myśl ACTA organa ścigania mogą przejąć kontrolę nad narzędziami związanymi z naruszeniem, czyli w praktyce doprowadzić do zamknięcia serwisu SaaS, ze szkodą nie tylko dla jego interesów, ale również jego klientów, powierzających mu dane na temat swoich pracowników, którzy w konsekwencji pierwszego nie otrzymają wypłaty na konto. Ale uwaga, organa ścigania działające na podstawie fałszywego donosu nie poniosą za to żadnej odpowiedzialności, bowiem art. 6. P. 4 ACTA wyłącza odpowiedzialność urzędników. Podmiot pozbawiony nagle majątku, klientów oraz pozostający skarbem roszczeń nie ma nawet prawa do odszkodowania, bowiem na przykład gigant zlecający ściganie ma siedzibę za granicą i trudno jest ich pozwać, zaś funkcjonariusze publiczni pozostają bezkarni. Dochodzenie prywatnych roszczeń na koszt podatnika. Art. 26 ACTA stanowi bodaj największą zmianę w stosunku do obowiązującego prawa. Inaczej niż art. 122 prawa autorskiego, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Traktat umożliwia właściwym organom możliwość działania z własnej inicjatywy. Oznacza to de facto przerzucenie na barki podatnika obowiązku pilnowania naruszeń prawa autorskiego, a także zaangażowanie, przypomnijmy, wyłącznie dla określonej grupy podmiotów i grupy towarów, aparatu państwowego do pilnowania prywatnych interesów. Zmiana ta, znowu, faworyzuje jedne podmioty gospodarcze kosztem innych, którym tego rodzaju pomoc publiczna nie jest oferowana. Ujawnienie albo pomocnictwo. Wybieraj sam. Wreszcie, w sposób szczególny ACTA traktuje przedsiębiorców zajmujących się działalnością prowiderską, nakłada na nich bowiem liczne obowiązki, nie oferując jednocześnie żadnej ochrony prawnej przed nieuzasadnionymi roszczeniami wynikającym z działań ich klientów, np. art. 27p. 3 nakazuje się dostawcy usług internetowych niezwłoczne ujawnienie posiadaczowi praw informacji wystarczających do zidentyfikowania abonenta. Jednocześnie każe się mu ocenić, czy posiadacz praw złożył wystarczające roszczenie. Na wypadek, gdyby prowider nie był odpowiednio chętny do współpracy, autorzy ACTA przewidzieli art. 23, przewidujący kary za pomocnictwo. Można sobie dość łatwo wyobrazić, że Międzynarodowa Organizacja Zarządzania Prawami Autorskimi składał dostawcy osiedlowej sieci internetowej żądanie ujawnienia danych osobowych oraz zawartości katalogu domowego posiadacza konkretnego IP, pod którym mieści się na przykład autor popularnych gier flaszowych. A kiedy dostawca nabiera wątpliwości, czy może bez wyroku sądu ujawnić dane osobowe lub tajemnice przedsiębiorstwa, dostaje niedwuznaczną sugestię, że może zostać oskarżony o pomocnictwo. Z art. 23. Retencja danych. Art. 8 traktatu zawiera obowiązek gromadzenia danych statystycznych i innych stosownych informacji, co może oznaczać obowiązek logowania aktywności internautów. Koszty takiej retencji to jedno. Drugie zaś to ochrona bardzo wrażliwych danych na temat podmiotów i obywateli. Wyciek na przykład logów w kancelarii prawnej może wprost prowadzić do naruszenia prawa obywateli i przedsiębiorców do tajemnicy adwokackiej, bo łatwo sprawdzić, w oparciu o jakie przepisy przygotowywana jest linia obrony. Wyciek danych innowacyjnej spółki internetowej może ujawnić jej strategię marketingową, a tym samym zaprzepaścić jej szanse na pozyskanie kapitału i sukces rynkowy. Obowiązek oceny celu oprogramowania, ale najbardziej kuriozalny przepis ACTA to art. 27p. 6 i 7. Przewidują one m.in. zakaz rozpowszechniania technologii, które służą do obchodzenia praw autorskich. Oznacza to, że na przykład platforma hostująca oprogramowanie open source musi oceniać, czy przypadkiem nie służy ono wyłącznie albo głównie do łamania zabezpieczeń, czy może ma taki ograniczony cel, czy oprogramowanie do zgrywania na twardy dysk obrazów płyt CD, a potem ich emulacji jest technologią wpisującą się w art. 27 ACTA. Przed jego zamieszczeniem przedsiębiorca dostawca internetu musi ocenić to sam pod ryzykiem oskarżenia o pomocnictwo z lokalnej perspektywy. Reasumując, ACTA radykalnie zwiększa ryzyko prawne działalności prowiderskiej oraz jej koszty poprzez wystawienie przedsiębiorcy internetowego na liczne zagrożenia i roszczenia oraz nałożenie na niego obowiązków nie do udźwignięcia organizacyjnie, prawnie i finansowo, doprowadzi zapewne do ograniczenia konkurencji na tym rynku i wzrostu jej kosztów. Na zapisy ACTA w literalnym brzmieniu należy nałożyć jeszcze praktykę, zwłaszcza widzianą z lokalnej, polskiej perspektywy. Otóż Polska nie jest istotnym eksporterem wartości niematerialnych i prawnych. Poza producentami gier komputerowych, z perspektywy globalnej nie jest widocznym eksporterem praw autorskich muzyka, film, oprogramowanie. Dochodzenie praw przez polski podmiot na bazie ACTA za granicą można uznać za przypadek czysto teoretyczny. Niewątpliwie za to można oczekiwać, że polskie przedsiębiorstwa mogą być ścigane na podstawie ACTA o naruszenie praw podmiotów zagranicznych. Należy także pamiętać, że zgodnie z art. 88 Konstytucji rok ratyfikowane umowy międzynarodowe stosuje się bezpośrednio, oznacza to, że nieprecyzyjne, ogólne i rozszerzające brzmienie ACTA potocznie określane jako gumowe paragrafy stanie się bezpośrednio stosowane i dopiero praktyka sądowa ukształtuje faktyczną obecność traktatu w życiu gospodarczym. Przy technologicznym zapóźnieniu polskiego środowiska prawnego oraz administracji można się spodziewać bardzo rozbieżnych interpretacji tego prawa, co natychmiast stanie się polem do nadużyć. Podsumowanie. Traktat ACTA reklamowany jest jako umowa międzynarodowa mająca chronić obrót kapitałem intelektualnym. Dla innowacyjnej branży, jaką jest sektor IT, powinna być wymarzonym sposobem zagwarantowania praw na globalnym rynku. A jednak zarówno lektura samego aktu, jak i próba osadzenia go w polskiej praktyce prawnej prowadzą do następujących wniosków. Uli ACTA zaburza równość strony postępowania, faworyzując pośredników kosztem klientów, autorów i postronnych obywateli UI. Li otwiera drogę do nadużyć i zaburzenia konkurencji poprzez uprzywilejowanie silnych organizacyjnie, finansowe, prawnie, podmiotów kosztem ciała przychuj. LIS stwarza mechanizmy do zabezpieczenia roszczenia prowadzące do natychmiastowej likwidacji przedsiębiorstw internetowych i jednocześnie wyłącza odpowiedzialność administracji za takie działania UI. LI przerzuca koszty pilnowania prywatnych interesów niektórych podmiotów na barki podatnika UI. LI radykalnie zwiększa ryzyko prawne oraz koszty działalności prowiderskiej UI/UL. Jednocześnie ACTA, ze względu na tryb odstąpienia od umowy międzynarodowej znacznie trudniejszy niż nowelizacji ustaw, stanowi trwałą przeszkodę dla stworzenia modelu ochrony interesów twórców w cyfrowym świecie bardziej zgodnego z duchem czasu niż dwudziestowieczny model reprezentowany przez traktat. W polskich realiach ACTA prowadzi do radykalnego ograniczenia szans polskiego sektora innowacyjnego i wzmocnienia jego kosztem podmiotów zagranicznych. Konserwuje to kolonialny model polskiej informatyki, w którym naszemu krajowi wyznaczono rolę konsumenta technologii i innowacji wymyślanych i rozwijanych gdzie indziej. Jest to dokładnie coś odwrotnego niż wszystkie cele polskiego rządu zapisane w strategiach wieloletnich, gdzie, wprost przeciwnie, stawia się na oryginalną myśl techniczną oraz innowacyjność polskich naukowców i przedsiębiorców.